To przesłanie jest jednym z kazań serii Times Square Church Pulpit Series. Zostało ono nagrane w siedzibie zboru Times Square Church na Manhattanie w Nowym Jorku. Inne kasety z kazaniami można zamówić pisząc pod adres World Challenge PO Box 260 Lindale, Texas 75771 USA lub telefonując z Polski 001 903 963 86 26. Możesz przegrywać to przesłanie na dodatkowe kasety celem darmowego rozprowadzania przez znajomych. Jednakże do wszelkich innych form odtwarzania lub przesłania elektronicznego zastosowanie mają istniejące prawa autorskie. Informacje o polskich przekładach kazań z tej serii uzyskasz na stronie internetowej www.tsaba.cnd.pl lub przysyłając e-mail na adres tsaba@cnd.pl. Przy tłumaczeniu tego przesłania wykorzystano różne polskie przekłady Biblii, mając na celu możliwie najwierniejsze zbliżenie się do angielskiego przekładu King James Version wykorzystanego w oryginalnym przesłaniu. Na prawym kanale taśmy zapisane zostało oryginalne przesłanie, a na lewym polski przekład. Jeśli chcesz wyraźniej słyszeć polski przekład, to przestaw balans w swoim urządzeniu audio. Carter Conlon, 16 września 2001. Uciekaj, jeśli ci życie miłe! Pastor David Wilkerson przekazał dziś rano prorocze słowo dla naszego narodu. Po południu moja żona Teresa przekazała prorocze słowo, muszę je tak nazwać, dla indywidualnych, szczerych chrześcijan, którzy badają swoje serca. Natomiast dziś wieczorem Duch Święty dał mi słowo dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Mówię o Jego ciele jako całości, a to obejmuje wszystkich, którzy określają się jako Chrystusowi i posiadają w sercach świadectwo zbawienia i usprawiedliwienia mocą odkupięcia krwi Jezusa wylanej na Golgocie. Moje przesłanie jest skierowane do każdego, kto w ten sposób określa swoje chrześcijaństwo. Ojcze, dziękuję Ci za namaszczenie, za ożywiającą moc Ducha Świętego. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś pobudzał mnie dziś wieczorem. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś uporządkował moje myśli, a nawet intonację mojego głosu w tym, w jaki sposób będę mówił oraz tym, co zostanie powiedziane, tak aby było to z Bożego serca. Prawdziwie proszę Ci dzisiaj o tę łaskę, bym zniknął, abyś Ty mógł być widziany, abym się odsunął, tak by widoczna była Twoja chwała. Proszę Cię, aby Kościół, który dzisiaj zgromadziłeś, nie był świadomy obecności żadnego ludzkiego naczynia na tym miejscu, ale Twojej obecności, Panie, aby zważał na Twoje słowo i trwał w Twoim miłosierdziu. Boże, niech Duch pokuty zstąpi na Twój Kościół. Proszę o to w imieniu Jezusa. Czytając 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, widzimy poważny duchowy konflikt. Po raz kolejny dzieci Boże odeszły od prawdy. Zwycięskie czasy Jozuego były już zamieszką przeszłością. Wprawdzie ziemia obiecana nie została przez niego podbita w całości w wyniku duchowych zaniedbań ówczesnego Izraela. Lecz mimo to tamte dni były uznawane w narodzie za okres świetności. Teraz jednak Boży lud znalazł się w obliczu strasznej tragedii spowodowanej odmową wypełnienia nakazu oddzielenia się od bogów, od ściennych narodów. Pamiętacie zapewne słowa Mojżesza skierowane do Izraela. Bogowie, których nie usuniecie z tej ziemi, staną się dla was sidłem i cierniem w waszym boku. Zostaniecie przez nich odarci z prawdziwego dziedzictwa, którym Bóg pragnie was obdarować, ponieważ nie zechcecie ich usunąć. Te bożki spowodują wasz upadek. Dokładnie taki stan narodu wybranego opisuje pierwsza Księga Królewska 18. Izraelici znaleźli się w niewoli fałszywego Boga Baala. Był on Bogiem osobistego rozwoju i dobrobytu. Oddawanie czci Baalowi zawierało w sobie niemoralne praktyki oraz zmysłowość. Innymi słowy, Boży lud właśnie został schwytany w sidła pragnień osobistego rozwoju. Oznacza to wszystko, co mogłoby podbudować i podźwignąć ich ludzkie ja. Wszystko, co mogłoby zapewnić im dobrobyt. Kult Baala pozwalał wyznawcom na niemoralność przy równoczesnym odczuwaniu boskiej obecności. Była to religia przesycona wyuzdaniem, nieprawością, niemoralnością i zmysłowością. Jej wyznawcy polegali jedynie na przeżyciach karmiących zmysły. Jeśli po obfitych deszczach następowały dobre zbiory, lud na podstawie swych naturalnych wrażeń stwierdzał: Baal jest z nas zadowolony. Upodobało mu się zesłać nam pomnożenie dóbr i dobrobyt. Oczywiście, skoro zmysłowość leżała u podstaw ich tak zwanego uwielbienia, musiało to prowadzić do obrzydliwych, niemoralnych praktyk. Jednak pośród tego nikczemnego, religijnego zamieszania Bóg w swej wierności posłał słowo prawdy. Umiłowani w każdym pokoleniu i w każdym narodzie, Wszechmogący Bóg zawsze wzbudza swoje świadectwo. On zawsze tak czyni. Zawsze posyła słowo. Być może nie będzie się ono cieszyć popularnością i nie zadowoli większości, lecz jego głos będzie można usłyszeć. On jest Bogiem, On stworzył cały wszechświat. On zarządza światem i trzyma każdego z nas w swojej dłoni. I będzie mówił do każdego, kto zechce słuchać prawdy. W wersetach 19 i 20 Eliasz rzucił wyzwanie nikczemnemu królowi Achabowi, który wówczas rządził w Izraelu. Poszli wtedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Jezebel. Ten werset mówi o prorokach, którzy mieli powiązania z władzą. Tego właśnie pożądali. Dlatego mieszkali i jedli u samych jej szczytu. U królowej Jezebel, która miała dostęp do wszelkiego bogactwa i dobrobytu tego narodu. Ci ludzie pożądali tego. To jest stół, przy którym chcieli jadać. Oni nie chcieli zasiadać przy stole Bożym, tak więc jadali właśnie tam. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Góra Karmel była znaczącym miejscem, ponieważ Jozue pobił tam niegdyś jednego z królów kananejskich. Można powiedzieć, że Eliasz sprowadzał tych ludzi na miejsce pamięci narodowej. Duch Święty zawsze to samo czyni względem ludu Bożego. On zawsze przyciąga. Jego misją nie jest potępianie Kościoła Jezusa Chrystusa, bez względu na to, jak dalece nie popadłby w odstępstwo. Zamiast tego przychodzi On i próbuje przyciągnąć na powrót tych, którzy odeszli od Bożego serca, tym sprzymierzeńców, niemoralnych przywódców oraz tych, którzy żądni są władzy, bogactwa i wszystkich innych rzeczy oferowanych przez społeczeństwo. Wtedy, werset 21, wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Duch Święty przemówił przez Eliasza. W sercach ludu pojawiło się niezdecydowanie. Mieli oni tajemnicze wewnętrzne przekonanie, że Baal nie jest Bogiem. Oni mówili: jest zabawnie, doznajemy zmysłowych przeżyć. Mamy poczucie materialnego zabezpieczenia, lecz to nie pochodzi od Pana. Taki był powód ich niezdecydowania. Oni angażowali się w te praktyki, lecz nie byli w stanie poddać się całkowicie Baalowi, ponieważ mieli to głębokie wewnętrzne przekonanie, że nie przystępują do ołtarza Bożego. Jak długo będziecie kuleć? Zapytał Eliasz. Słowo przetłumaczone tutaj jako kuleć w języku hebrajskim oznacza podskakiwać, przeskakiwać, szczędzić lub tańczyć jak kulawy. On przemawiał do kościoła swoich czasów. Jak długo jeszcze będziecie przeskakiwać nad prawdą? Jak długo jeszcze będziecie szczędzić sobie głębokiej Bożej pracy i powołania? Jak długo jeszcze będziecie wierzyć Pana jako kulawi, podczas gdy moglibyście zostać uzdrowieni? Jak długo? Dlaczego kulejecie na dwie strony? Dlaczego zatrzymaliście się w pół drogi pomiędzy niebem a piekłem? Czemu się nie decydujecie, gdzie będziecie żyć i której opcji zamierzacie się poświęcić? Pismo mówi: lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. To niezwykła rzecz. Eliasz rzuca im wyzwanie. Oni wiedzą, że mają do czynienia z mężem Bożym. Mają tego świadomość. Oni mogliby złożyć świadectwo, gdyby odeszli z tego miejsca w tamten dzień, gdyby ten lud odszedł stamtąd. Nie mówię teraz o prorokach Baala, mówię o zgromadzonym ludzie. I gdyby ktokolwiek wspomniał im o Eliaszu, przyznaliby bez wahania: to jest mąż Boży. Gdziekolwiek się udaje, towarzyszy mu Boży ogień. Panuje tam atmosfera bojaźni pańskiej. Ma się wrażenie, że Bóg jest wszędzie tam, gdzie On. Tak, Eliasz bez wątpienia jest mężem Bożym. Jednak kiedy ten mąż Boży stawia im pytanie, komu zamierzacie służyć, nie odpowiadają mu, nie potrafią odpowiedzieć. Zadziwiające, że podobną sytuację mamy nawet tutaj, z Boże Times Square Church. Kiedy jakiś mąż Boży staje przed zgromadzeniem, zwiastując Boże Słowo, wyraźnie rozdzielające duszę od ducha i stawy od szpiku, zdolny osądzić zamiary myśli serca, słuchacze często siedzą w milczeniu, niezdolni do zareagowania na to. Bóg zawsze zadaje to samo pytanie, czy zechcesz do mnie wrócić? Czy zechcesz przyjść na spotkanie w miejscu pamięci? W przypadku Eliasza lud nie odrzekł ani słowa, nie zareagował. Może mieli nadzieję, że przekonanie o grzechu rodzące się w ich sercach po prostu odejdzie. Widzicie, oni wiedzieli w głębi duszy, że Baal nie jest Bogiem. Właśnie dlatego nie potrafili poddać mu się do końca, a z drugiej strony nie mieli odpowiedzieć na pytanie Eliasza. Można by zadać sobie pytanie, skąd się wzięła owa tajemnicza cisza? Po pierwsze, niektórzy spośród ludu odczuwali, że byli prawdziwie dotykani przed ołtarzem Baala. Wszak fałszywa religia dostarcza pewnego poczucia komfortu. Chcę, abyście to wiedzieli. Fałszywa religia może sprawić, że będziesz tańczył, że będziesz szczęśliwy, że będziesz miał przekonanie, iż masz się dobrze. O tak, fałszywa religia może cię uszczęśliwić i dać poczucie satysfakcji. Ludzie są w to zaangażowani na całym świecie i w niektórych miejscach naprawdę mają przy tym dużo dobrej zabawy. Tymczasem Izraelici odczuwali, że byli prawdziwie dotykani przed ołtarzem Baala i myśleli w swoich sercach, wiem, że to nie był Bóg, ale przecież poczułem przed tamtym ołtarzem jakieś dotknięcie. Powiedz mi, Eliaszu, dlaczego właściwie miałbym opuścić to miejsce i pójść za tobą? Przecież tylu proroków nie może się jednocześnie mylić. Jest ich 850, a ty tylko jeden, jesteś tylko pojedynczym głosem. To niemożliwe, aby oni wszyscy byli w błędzie. Odczuwałem tam dotknięcie. Wielokrotnie słyszałem to samo z ust chrześcijan. Przez wiele lat próbowałem pomagać ludziom zaangażowanym w idiotyzmy czynione pod wezwaniem Jezusa Chrystusa. Ich odpowiedź zawsze brzmi jednakowo. Kiedy próbujesz otworzyć przed nimi Biblię i coś im pokazać, to oni ignorują Słowo Boże i mówią, ale ty tego nie rozumiesz. Ja zostałem tam dotknięty duchowo, zostałem tam poruszony. To prawda, ale w głębi serca wiedzieli, że coś jest nie tak. Niepewność zawsze jest pewną wskazówką. Zawsze wiem, kiedy osoba, z którą rozmawiam, trwa w grzechu, cudzołóstwa lub przeteczeństwa, ponieważ tylko spotykam takiego mężczyznę w towarzystwie kobiety, z którą się związał i pytam go wprost, czy to jest twoja żona. Wtedy następuje wahania, dopiero potem odpowiedź. Naprawdę tak jest. On żałuje, że ta kobieta nie jest jego żoną. Myśli, że wreszcie znalazł kogoś, kto zaspokaja jego potrzeby, ale to nie jest jego żona i on o tym dobrze wie. Więc kiedy go pytam, on się waha. Następnie odpowiada. No cóż, tak. Sama ta odpowiedź zdradza jego serce. Księga Jeremiasza, rozdział 5. Zaznaczcie sobie 18 rozdział 1 Księgi Królewskiej, żebyście nie musieli tego znowu szukać. Księga Jeremiasza, rozdział 5. Ten prorok swoich czasów wołał do Boga, obciążony w sercu, wielkim brzemieniem. Werset 23. Jeremiasz był człowiekiem, który gromił lud słowem pochodzącym z nieba. Umiłowani, ile razy historia musi się powtórzyć, zanim Kościół zacznie wołać? Boże, nie pozwól, proszę, aby historia powtórzyła się w moim życiu. Nie pozwól, aby stał się kolejną osobą z licznego rodu odstępców, którzy trzymali się Baala i nie chcieli się tego wyzbyć. Jeremiasz powiedział, lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne. Odstąpili i odeszli. W hebrajskim oryginale wyraz odeszli oznacza odejście od Boga w swoim sercu. Oni już odeszli. Lud stał przed Jeremiaszem i słuchał go. Lecz Pan powiedział prorokowi, Jeremiaszu, oni już odeszli ode mnie. Możesz patrzeć im prosto w oczy i głosić do nich, ale tak naprawdę to serce są daleko. Tragedią jest to, że podobne sceny powtarzają się od wieków. Dzisiaj również jest wielu ludzi, którzy nazywają się imieniem Pańskim, ale tak naprawdę ich serca są daleko. Już dawno temu opuścili Jezusa i teraz znają Go bardzo słabo. Albo nie znają Go w ogóle. wiedzą natomiast, że to, za czym się uganiają Bogiem, nie jest. Mimo to w swoich sercach opuścili tego, o którym wiedzą, że jest prawdziwy. Werset 24. I nie pomyśleli w swoim sercu: bójmy się Pana, naszego Boga. Już nie mają pragnienia bojaźni pańskiej. Mówią to zbyt staromodne, to ta stara szkoła. Tak wyżyli pierwsi zielonoświątkowcy w Ameryce. A my jesteśmy przecież zupełnie innym, nowym pokoleniem. Nowe rzeczy dzieją się pośród nas. Mamy teraz nowego Boga. Prawda jest taka, że oni już odeszli i nie mówią już w sercach swoich: bójmy się Pana naszego Boga. My po prostu nie chcemy przeżywać bojaźni Bożej. Nie chcemy nawet o niej mówić. Zamiast tego pragniemy gromadzić się przed naszym ołtarzem, gdzie można upajać się zmysłowym uwielbieniem i nurzać się w nieczystości. Nie chcemy, żeby naszym życiem rządziła żadna bojaźń Boża. Bójmy się Pana naszego Boga. Oni tak już nie mówią, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Werset 25. Wasze winy obaliły ten porządek. Innymi słowy, w waszym sercu istniało głębokie rozdarcie, a wy nie chcieliście go porzucić, co na dłuższą metę spowodowało zanik pragnienia bojaźni pańskiej. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczysz, jak niebezpiecznie jest żyć z podzielonym sercem. Podzielone serce prędzej czy później pozbawi cię pragnienia Boga, w szczególności wtedy, gdy jesteś świadom tego stanu. Ono je zabierze. To tak jak beczka pełna oleju z dziurą w dnie, to zajmie chwilę, ale po jakimś czasie ujdzie z niej cała zawartość. Twoje pragnienie Pana odejdzie wraz z umiejętnością rozróżniania, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego. Zbliżamy się do kluczowego fragmentu, który zaczyna się od wersetu 26. Gdyż moim ludzie są bezbożni, którzy rozstawiają sieci jak taśnicy, zastawiają zgubne sidła, aby łapać ludzi. Słyszę to gromiące wołanie Jeremiasza. Gdyby tylko współczesny mu Kościół przebudził się wtedy i posłuchał ostrzeżenia. Zostało do nich skierowane Słowo Boże, ostrzegające, że bezbożnicy czyhają na ich życie. Bezbożni, o których mówi Jeremiasz, są jak kłusownicy polujący na zające, ukrywający się w krzakach, szykując pułapkę na tych, którzy niczego nie podejrzewają, zastawiają siła na tych, którzy nie są poddani Bogu i pławią się w nieposkromionych porządliwościach ciała. W głębi serc nie są podporządkowani Bogu i kuleją na dwie strony, a tamci zastawiają na nich swe sidła i pułapki. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są grabowanego mienia, dlatego stali się możni i bogaci. Oto znak ostrzegawczy. Oni zawsze skupieni są na pieniądzach. Stale mówią o nich i wymyślają coraz nowe sztuczki, żeby się zbogacić. Dokładnie o tym mówi Jeremiasz. Są oni nieczystymi ptakami w nieczystym domu. Stali się wielcy w ludzkich oczach, ale nie w oczach Bożych. Wzbogacili się przez zwodzenie ludzi. Roztyli, lśnią się. Werset 28. Oni lśnią. Można takich ludzi rozpoznać po ich pięknie błyszczących reklamach. Oni lśnią. Umiłowani, to nie jest wcale śmieszne. Jeśli czytacie niektóre współczesne czasopisma chrześcijańskie, szczególnie te charyzmatyczne, wiecie już, o czym mówi Jeremiasz w tym rozdziale. Widzicie dokładnie to, co opisuje Jeremiasz. Opasłych, bogatych, śniących, fałszywych proroków. Ci ludzie przenikają do współczesnego Kościoła Jezusa Chrystusa i napełniają dom Boży swoją nieczystością. Oto co oni czynią, innych w złościach przewyższają. Sprawy nie sądzą, ani sprawy środki, wszakże im się szczęści, chociaż sprawy ubogiego nie rozsądzili. Znaczenie tego wersetu jest takie: nie dbają o tych, którzy mają rzeczywiste duchowe potrzeby. I jedyną troską jest dogadzanie sobie. Następnie w wersecie 29 Pan przemawia przez Jeremiasza: czy za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Ostatnie słowa według własnego widzimisię oznaczają nauczanie z mocy ciała. Ci pasterze głoszą Ewangelię polegania na własnych naturalnych zasobach. Nie mają pojęcia o zachowującej mocy Boga, którą deklaruje On w Nowym Przymierzu. Nie mają pojęcia o ukrzyżowaniu życia i poddaniu Go Panu oraz procesie przemiany na Jego podobieństwo. Nie mają pojęcia o tym, jak Duch Święty przychodzi, by uzdolnić człowieka do życia dla Boga. Te rzeczy nie stanowią centralnego punktu ich nauczania. Oni panują, innymi słowy, prowadzą lud, głosząc Ewangelię polegania na naturalnych zasobach. Dalej, Jeremiasz mówi, mój zaś lud kocha się w tym. Ludzie to kochają. Przez ostatnie kilka lat często byłem zaszokowany absolutną głupotą, jaka przeniknęła do Kościoła Jezusa Chrystusa w Ameryce oraz faktem, że ludzie kochają te bzdury. Są prowadzeni drogą zmierzającą do piekła, lecz kochają się w niej. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy? W oryginale hebrajskim mowa jest o czasach ostatecznych. Co poczniecie? Innymi słowy, byliście prowadzeni drogą Ewangelii polegania na naturalnych zasobach. Co poczniecie, kiedy cała moc piekielna zostanie wylana na powierzchnię ziemi? Co uczynicie? Co zrobicie w czasach ostatecznych? Wróćmy do pierwszej księgi królewskiej. Posłuchajcie mnie. Nie jestem zły na nikogo. Kto siedzi tutaj dziś wieczorem, nie chcę, aby ktokolwiek tak myślał. Moje serce pełne jest żarliwości. Przez lata Bóg wkładał na mnie swe brzemię. Stawiam się za Kościołem, nikogo nie potępiam. Stawiam się za każdym liderem. Jeśli są oni w stanie zawrócić, jeśli nadal są w stanie słuchać, to ja stawiam się za nimi. Nie jestem tu po to, by kogokolwiek potępiać, czy też ściągać ogień na dom Boży. Mówię o ogniu sądu. Jestem tu po to, by się stawiać. Wróćmy do fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 18, werset 22. Rzekł więc Eliasz do ludu, ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana. Wiemy, że Eliasz nie miał do końca racji. Pismo ujawnia, że było jeszcze 7 tysięcy innych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem sukcesu i obfitości. Werset 23. Proroków Baala zaś jest 450, niech nam przeto dadzą dwa cielce, to znaczy dwie ofiary, niech oni wybiorą sobie jednego cielca, innymi słowy, wybierzcie sobie swoją ofiarę i poćwiartują go i położą nad was, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go nad was, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie, ten zaiste jest Bogiem. Chcę, abyście to zapamiętali, ponieważ będziemy mówić o ogniu. Ten ogień nie jest tym, o czym być może w tej chwili myślicie. Ogień nie jest uczuciem, nie jest również obecnością, nie jest także mrowieniem czy innym zmysłowym doznaniem. Eliasz mówi tutaj o czymś innym. Zapamiętajcie to, bo wrócimy do tego później. I odpowiedział cały lud, dobrze, niech tak będzie. Lud odpowiedział, dobry pomysł. Złożymy nasze ofiary, a ten Bóg, który odpowie poprzez ogień, na nasze wołanie okaże się prawdziwym Bogiem. Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala, wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go pierwszy, gdyż was jest więcej. Innymi słowy, Eliasz powiedział, wy jako pierwsi wybierzcie sobie ofiarę i przygotujcie ją, a potem wzywajcie imion waszych bogów, ale nie podkładajcie ognia. Wasza praca pójdzie wam znacznie szybciej niż mnie. To, co wy robicie, nie zabiera prawie żadnego czasu. Tego typu praca zaczyna się od przeprowadzenia ankiety w sąsiedztwie w celu ustalenia, czego chcą ludzie, aby przyszli do domu Bożego. Następnie kupuje się butynek, a potem załatwia jakieś źródło finansowania ze świata, ponieważ świat nie jest zgorszony taką Ewangelią. Oni chętnie pójdą na to, niezbawieni, włączą się w to finansowo, ponieważ mogą się tam czuć komfortowo. Nadal im się powodzi, gdyż mimo prowadzenia niemoralnego życia nigdy nie są konfrontowani ze Słowem Bożym. To jest ta szybka praca. Widzicie jednak to, co nie pochodzi od Boga, nigdy nie posiada trwałego fundamentu. Ta prawda odnosi się nie tylko do Kościoła, lecz także do życia każdego chrześcijanina. Nie żyjemy jak chrześcijanie, nie wzrastamy w wierze jedynie poprzez słuchanie jednego kazania za drugim lub przeżywanie kolejnych zmysłowych doznań. Wznoszona jest budowla, a jej kamieniem węgielnym musi być Jezus Chrystus. On sam powiedział, że musimy upaść na ów kamień i zostać skruszeni. Skruszenie oznacza, że musimy zostać ukształtowani, uczynieni na obraz tego kamienia węgielnego. Jeśli nie będziemy dokładnie tacy sami jak ten kamień, to wtedy mury tej budowli stopniowo będą odchylać się od pionu. Na początku może to być niewielkie odchylenie, lecz gdy dojdziemy do szczytu, wszystko się zawali. Dlatego tyle tak zwanych kościołów Jezusa Chrystusa wzrasta tak szybko i zdaje się, że sięga tak wysoko i tak daleko. Kiedy jednak przyglądamy się im z perspektywy 15 czy 20 lat, często widać po nich już tylko ślady w postaci rozczarowanych ludzi i opustoszałych budynków pełnych nieczystych ptaków. W tym momencie prorocy Baala rozpoczęli usiłowania sprowadzenia Bożej obecności. Werset 26. A tak wzięli cielca, którego im dał, a zgotowawszy go, wzywali imienia Baala od poranku aż do południa, mówiąc: o Baalu, wysłuchaj nas. Ale nie było głosu, ani kto by odpowiedział. I skakali koło ołtarza, który uczynili. To jest bardzo znamienne. Oni zbudowali ołtarz i po kolei każdy z nich skakiwał na niego. Może chcieli przez to pokazać innym prorokom Baala, jak bardzo są święci. Bóg z pewnością mi odpowie. Patrzcie na mnie i na moje oddanie Bogu. Stoję na ołtarzu. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Taka postawa jest charakterystyczna dla ludzi nieznających Boga. Patrzcie na mnie. Oni wskakiwali na ołtarz, co oznacza, że wznosili się ponad tłum i przez krótką chwilę byli w centrum publicznej uwagi. Następnie wołając do Boga, który nie istnieje, albo zeskakiwali z ołtarza, bądź też byli zrzucani przez kolejną osobę, na którą przychodziła kolej, by tam skoczyć. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić i mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił, lub jest czymś innym zajęty, lub może udał się w drogę, a może śpi. Niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. Och, jakże byli oni szczerzy. Pamiętam, jak rozmawiałem z pewnym małżeństwem, próbując ich ostrzec przed tym, co byli zaangażowani. Próbowałem ich przestrzec przed Ewangelią, z jaką zaczęli się identyfikować. A wtedy powiedzieli mi: och, pastorze, ale ty tego nie rozumiesz. Liderzy są tacy szczerzy. Tak bardzo szczerzy. Oni naprawdę wierzą w to, co robią. Umiłowanie nie wystarczy być poruszonym szczerością, za tym musi stać prawda. To musi być poparte prawdą. Ja w ogóle nie zwracam uwagi na to, czy dany człowiek wygląda na nieszczerego. Jeśli tylko głosi prawdę, ona dotyka mojego serca i przynosi przekonanie do mojego życia. Ci prorocy zadawali sobie powierzchowne rany na ciele. Nie mające nic wspólnego z Bożym działaniem, głośno wołając: popatrzcie na to, popatrzcie na tamto, zobaczcie, co Bóg tutaj uczynił, spójrzcie na to. Jednak Biblia mówi, że Boże Słowo jest żywe i skuteczne. Ono nie owocuje w nas powierzchownymi, małymi draśnięciami na ciele, ono przenika wprost do duszy i ducha, stawu i szpiku, wprost do serca, bezpośrednio do zamysłów i zamiarów serca. Nie jest ono małym, powierzchownym zadraśnięciem. Boże Słowo jest jak miecz obosieczny, bardzo ostry i tnący bardzo głęboko. Ci, którzy naprawdę kochają Boga i znają Go, wiedzą, że Jego Słowo jest jak skalpel usuwający z nas rakowatą, cielesną naturę i zastępujący ją naturą Bożą. Takie zmiany nie zachodzą tylko dlatego, że podeszliśmy do ołtarza. Doświadczamy ich wtedy, gdy zgodzimy się ze Słowem Pana i zaufamy, że Bóg posiada moc, aby nas zmienić. Werset 29. Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu składania ofiary z pokarmu. Ale nie było głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Innymi słowy, prorocy doprowadzili się do stanu zupełnego wyczerpania. Samo wskakiwanie na ołtarz jednak nie wystarczało. Teraz zaczęli prorokować. W hebrajskim oryginale wyraz naba może oznaczać mówić lub śpiewać proroczo w wyniku działania ponadnaturalnej mocy. Określenie to posiada zarówno konotację pozytywną, jak i negatywną. W tym przypadku oznacza ono bredzić, zachowywać się jak szaleniec, postępować jak obłąkany, wykonując spazmatyczne ruchy ciała, które często przypisywane są fałszywym prorokom. Ta definicja pochodzi prosto ze słownika hebrajsko-greckiego. Innymi słowy, owi prorocy zachowywali się w sposób niepoczytalny, częśli się, wykonując spazmatyczne ruchy ciała, które zawsze przypisywane są fałszywym prorokom. Zaraz wam to udowodnię. Zaznaczcie sobie pierwszą księgę królewską i cofnijcie się do pierwszej księgi Samuelowej, 18 rozdział, a coś zobaczycie. Pokażę wam, co się dzieje z człowiekiem, który znał Boga, odchodzi od Niego, lecz nadal pozostaje przywódcą Bożego ludu. Biblia jasno mówi nam, że Saul został namaszczony, powołany przez Boga do przywództwa w swoim narodzie, a Duch Boży stąpił na niego i Saul prorokował. W tamtym momencie jego życia on naprawdę prorokował. Duch Boży stąpił na niego i zaczął on rządzić jego ludem. Biblia mówi, że przez Ducha Bożego został przemieniony w innego człowieka. Saul miał taką samą szansę, jak ty i ja mamy dzisiaj. W jego sercu panował jednak upór, który nie pozwalał mu poddać do końca swego życia Słowu Bożemu. Dlatego prorok Samuel opłakiwał Saula przez długi czas po tym, jak Bóg go odrzucił. Wreszcie Pan powiedział, przestań go opłakiwać. Wybrałem sobie już innego męża według mojego serca. W pierwszej księdze Samuelowej 18:10 czytamy o Saulu powołanym do rządzenia ludem, namaszczonym, dotkniętym przez Ducha Świętego. Zasiada teraz na tronie królewskim, jest przywódcą ludu Bożego. I stało się drugiego dnia, że przypadł zły duch od Boga na Saula. Nie zamierzam tutaj wdawać się w teologiczne rozważania, czy Bóg literalnie zesłał złego ducha, lecz coś wam powiem, Bóg dopuścił do tego, że na Saula przypadł zły duch. Przypadł zły duch od Boga na Saula. I co? I prorokował w pośrodku domu. Oto Saul prorokuje, znajdując się teraz pod wpływem złego ducha. To samo hebrajskie słowo naba znów jest tutaj użyte dla określenia prorokować. Oznacza ono bredzić, postępować jak obłąkany, wykonując spazmatyczne ruchy przypisywane fałszywym prorokom. Przypadł zły duch od Boga na Saula i prorokował w pośrodku domu, a Dawid grał ręką swoją. Opisywana scena ukazuje Saula, który prorokuje, i Dawida, uwielbiającego Pana. Następnie czytamy, Saul zaś trzymał w ręku włócznie. To bardzo znaczący szczegół. I wytłumaczę wam dlaczego. Dawid oddaje chwałę Bogu, a Saul prorokuje. Cała ta scena wygląda bardzo świątobliwie. Gdybyście tam zajrzeli, pomyślelibyście zapewne, o, tutaj jest mąż, który prorokuje. Nie znaczy to wcale, że to, co mówił, musiało być nieprawdziwe. Mamy tu człowieka, który prorokuje. Przeważnie jest to bełkot pozbawiony sensu, to nie pokrywa się z Biblią. Gdybyś to prześledził wystarczająco długo, to zobaczyłbyś, że to prorokowanie zaczyna zbaczać. Ono może rozpocząć się w prawdzie, ale później zaczyna dziwnie zakręcać. Ostatecznie wyprowadza ludzi, którzy za nim idą, prosto poza ramy spisanego Słowa Bożego. Tak więc mamy tu Dawida wielbiącego Boga oraz prorokującego Saula. W jego prorokowaniu było jednak coś, czego nieprawione w rozróżnianiu oko mogłoby nie dostrzec. Otóż ów mąż Boży prorokujący był przepełniony buntem, zazdrością, egoistyczną ambicją i nienawiścią. Nienawidził prawdziwego namaszczenia i uwielbienia dla Pana. Powodem, dla którego w jego ręku znalazła się włócznia, była niechęć do całkowitego poddania się Bogu. W Kanadzie, Ameryce i w całym zachodnim świecie pojawił się niedawno ruch, którego liderzy ogłaszali, że jest to przebudzenie. Charakteryzował się on dużą ilością prorokowania. Ale wraz z tym prorokowaniem przychodziły potępiające groźby skierowane pod adresem każdego, kto poddawałby to dokładnemu badaniu w świetle Pisma. Poniesie śmierć. Każdy, kto się temu sprzeciwia, umrze. Bóg cię zgładzi. Czyż nie brzmi to znajomo? Prorokujący Saul ma w ręku włócznie. Wyglądał bardzo świątobliwie, lecz w tym samym czasie szukał okazji do zamordowania pomazańca pańskiego, Dawida, który był tym prawdziwym, na tle którego ujawniał się ten fałszywy. Powróćmy znowu do pierwszej księgi królewskiej, 18 rozdział. Werset 30. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu, przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba. Posłuchajcie, to jest ważne, ponieważ w tamtym czasie Izrael podzielony był na dwa królestwa. Bóg mówił, jeśli to jest mój ołtarz, to nie może tu być podziału. Nie ma rozdzielenia pomiędzy czarnymi, białymi, brązowymi, czerwonymi, a żółtymi. Nie ma mowy o podziale, jeśli jest to mój ołtarz. Jeśli jest to Boży ołtarz, jeśli jest to miejsce, gdzie mam zesłać swój ogień i swoją obecność, to przy tym ołtarzu nie ma podziału. Fakt, iż Eliasz wziął 12 kamieni, jest prawdziwym policzkiem wymierzonym tym, którzy stale mówią, to my stanowimy tę właściwą stronę, a oni tę niewłaściwą. Myśmy ich skrzywdzili, a oni nas. Ta historia sięga daleko wstecz. Wszyscy się tutaj znajdujemy, ale jesteśmy podzieleni. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. I zbudował z tego kamienia ołtarz w imię Pańskie, a uczynił około ołtarza rów szeroki, co by mógł dwie miary zboża wysiać. Badałem kwestię tego rowu i odkryłem, że był on szeroki na metr. Tak mówi jeden z przekładów, szeroki na metr i otaczał ołtarz. 100 centymetrów stanowi całkiem duży rów. Wykopanie rowu wokół ołtarza musiało zabrać dużo czasu. Eliasz się nie spieszył. To właśnie dlatego powiedział prorokom Baala: wy zaczynajcie, złóżcie swoje ofiary, ponieważ to szybka sprawa. To, co ja zamierzam zbudować, zabierze trochę czasu. Musiało to zabrać trochę czasu, by wykopać rów wokół ołtarza szeroki na metr, a następnie odbudować ołtarz przy pomocy odpowiedniej ilości kamieni. Następnie ułożył drwa. Widzicie, umiłowani, w centrum chrześcijaństwa stoi pewne drzewo, którym trzeba się zająć. Jest to drzewo, które zasadził sam Bóg na wzgórzu Golgoty jakieś 2000 lat temu i na tym to drzewie złożył ofiarę. To, w jaki sposób postrzegamy tę ofiarę, przesądza o tym, czy będziemy wzrastać jako chrześcijanie, czy też nie. Jeśli pojmujemy, co zostało tam dokonane i zaczniemy przez wiarę chwytać się tego zakończonego, zupełnego zwycięstwa, jakie zostało dla nas odniesione na Golgocie, i ufać Duchowi Świętemu, to On uczyni je realnością w naszym życiu. Położył dwa i poświatował cielca. Apostoł Paweł jasno mówi nam, że mamy składać nasze życie jako żywą ofiarę. Kiedy powracamy do krzyża, kiedy poddajemy nasze życie Bożym celom, możemy powiedzieć jak Paweł: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Oznacza to moją wolę, moje plany, moje ambicje. Niemniej jednak żyję. Ale żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Paweł kontynuuje, mówiąc: żyję przez wiarę w to, co uczynił dla mnie Chrystus. To jest źródło mojego życia. Przyszedłem do Chrystusa. Bóg wziął Pawła i umieścił go na krzyżu i teraz Paweł jest martwy. Jednak Paweł żyje, ponieważ ma wiarę w to, co zostało nabyte dla niego na Golgocie. On ufa Bogu, że dostanie od niego życie, które zostało mu obiecane. Halleluja! Dzięki Bogu! Ułożył dwa, poświartował cielca i ułożył na dwa. Umiłowani, przychodzi taki czas, kiedy my wszyscy musimy złożyć nasze życie dla Bożych celów. To nie jest piknik w ramach szkółki niedzielnej, Kościele Jezusa Chrystusa. To nie jest zaproszenie do stałego doświadczenia miłych chwil. To jest wojna o ludzkie dusze. Eliasz instruował: napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Osoba, która rzeczywiście w pełni poddała się Bogu, składa swoje życie dla Bożych celów i mówi Panu: potmij na kawałki, jeśli musisz. Przetnij mnie. Nie chodzi mi o małe powierzchowne draśnięcia, z których sączy się trochę krwi, aby komuś wokół mnie dać jakieś poczucie, że jestem święty, ale chcę, byś mnie przeciął. Boże, przetnij mnie głęboko. Dotrzyj do samego szpiku tego, kim jestem bez Ciebie i usuń to z mojego życia. Wylej na to wodę, a następnie, kiedy to już zrobisz, uczyń to na nowo i na nowo. Właśnie to powiedział im Eliasz. Powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz i znów rzekł: uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. Tak brzmi stałe wołanie prawdziwego chrześcijanina. Zrób to jeszcze raz, Boże. Za każdym razem, gdy mi coś pokazujesz i zostaję od tego uwolniony, to wchodzi we mnie nowe znaczenie życia oraz zrozumienie. Boże, uczyń to jeszcze raz. Uczyń to jeszcze raz. Przetnij mnie głęboko i obmij mnie z tego brudu wodą Twego słowa. Wymyj to z mego życia. Oczyść mnie i przemień. I wpłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. Innymi słowy, ofiara była nasiąknięta Słowem Bożym. Alleluja. Dziękuję Bogu, że kiedy byłem młodym chrześcijaninem, otworzyłem tę księgę. O, dziękuję Bogu za to, że ją kocham. Dzięki Bogu czytałem ją nawet wtedy, gdy jej nie rozumiałem. Czytałem ją na nowo i na nowo, ufając Duchowi Świętemu, że otworzy ją przede mną. Dziękuję Bogu, że nastąpił moje życie Słowem Bożym już w młodym wieku. Kiedy przychodziło to, co fałszywe, to wiedziałem, co takie właśnie było, a co było prawdziwe, ponieważ byłem nasiąknięty tą księgą. Znałem tę różnicę. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, i było to u schyłku dnia, prorok Eliasz przystąpił. Eliasz podszedł do ołtarza tak blisko, jak tylko mógł. Widzisz, jednak tam wokoło był szeroki na metr rów z wodą i był on pełny. Eliasz wykopał go tam celowo, ponieważ żaden człowiek nie może mieć działu w Bożej chwale. Prorocy Baala wskakiwali na ołtarz przed oczyma wszystkich zgromadzonych. Chcieli publicznej pochwały, pragnęli być postrzegani jako mężowie Boży w tej godzinie, namaszczeni słudzy pańscy. Ale Eliasz cofnął się od ołtarza, mówiąc w sensie praktycznym. On podszedł do ołtarza tak blisko, jak tylko mógł, ale w tej jego bliskości nie chodziło o ołtarz. Nie szukał on pokazania się przed oczyma wszystkich zgromadzonych. W tym chodziło o bycie blisko Boga. Był tu zupełnie inny kontekst tego. Eliasz przybliżył się do Boga i wycofał się od ołtarza. Gdyby był przy ołtarzu, kiedy spadł ogień, to zostałby pochłonięty. On się wycofywał albo podchodził tak blisko, jak tylko mógł. Umiłowani, wierzy, że jest to papierek lakmusowy na każdego męża Bożego. Prawdziwy mąż czy niewiasta Boża wycofa się, zdystansuje się od Bożej chwały. Oni jej nie dotkną. Nie pozwolą ludziom, by ich chwalono. Nie będą szukać takiej pochwały, która pochodzi od człowieka, ale jedynie tej od Boga w niebiosach. Nie pójdą na kompromis co do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie będą głosić w taki sposób, by łechtać ludzkie uszy, ale będą głosić do tych, którzy chcą znać prawdę i pragną, by chwała Boża przemieniła ich życie. Eliasz przystąpił, rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Tutaj mamy wołanie prawdziwego męża Bożego. Eliasz mówi: jestem tu tylko z jednego powodu. Boże, wysłuchaj mnie. Wysłuchaj mojej modlitwy, przyjmij moją ofiarę, moje życie, moje działania i mój wysiłek, jaki włożyłem w to, do wykonania, czego mnie powołałeś. Przyjmij to, Boże, aby ten lud mógł poznać, że jesteś Bogiem, a ich serca mogły się zwrócić z powrotem ku Tobie. Prawdziwy sługa Boży nie żyje dla żadnego innego celu. Jego życiowym celem jest zwracać lud Boży z powrotem ku Panu. On żyje po to, by sprowadzić prawdziwą Bożą obecność do Kościoła, a także dopilnować, by to, co fałszywe, zostało odrzucone. Nie ze względu na to, aby potwierdzić jakieś przekonanie, ale ze względu na umiłowany Kościół, za który umarł Jezus i który wykupił własną krwią i miłuje z całego serca. Werset 38. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, i dwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Spadł ogień Boży. Autor listu do Hebrajczyków mówi: Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Widzisz, jeśli naprawdę byłeś w Bożej obecności, to w Twoim życiu kontynuowana jest praca trawienia. To, co stare, trawione jest przez Bożą obecność i przemija. Oto wszystko staje się nowe. Jesteś przemieniany z obrazu w obraz, kiedy spoglądasz na Boga, nawet przez szybę. Innymi słowy, nawet jeśli Go nie widzisz, to i tak jesteś przemieniany, ponieważ patrzysz, spoglądasz we właściwym kierunku, a chwała Boża przemienia Cię z obrazu w obraz, chwały w chwałę. Jesteś przemieniany przez Ducha Pańskiego. Wstąpił ogień Boży i strawił ofiarę całopalną. Strawił życie po tym, jak zostało ono złożone w ofierze. Kiedy to padły słowa: przetnij mnie, obmyj mnie, wtedy spadł ogień Boży. Halleluja. Mogę stanąć tu dziś przed niebiosami i wołać, aby spadł ogień Boży. Proszę nie klaskać. Mam nadzieję, że i Wy też możecie to powiedzieć. Obyśmy wszyscy mogli stanąć przed Bogiem i powiedzieć: prosiłem Boga, aby przyszedł i wykonał pracę w moim życiu. Prosiłem Go, aby mnie przemienił. Prosiłem, aby mnie użył i spadł ogień Boży. On pochłonął różne rzeczy i nadal wytrawia z mojego życia wszystko to, co jest gorszeniem dla Jego natury oraz działaniem Jego Królestwa. I drwa, i kamienie, i ziemię. Chcę Wam coś powiedzieć. Dlaczego ziemię? Hebrajskie słowo, przetłumaczone tutaj jako ziemia, to afar, co oznacza wyschłą ziemię. Innymi słowy, Boży ogień wstępuje i trawi naszą niemoc, czy też nasz brak Bożej obecności, tą wyschłą ziemię. Miłowani, nie zapominajcie, z czego zostaliśmy stworzeni, z prochu ziemi. Spadł ogień Pana i strawił wyschłą ziemię. Kiedy na Twoje życie wstępuje ogień Boży, to Duch Święty trawi Twoją niemoc. On trawi to odczucie, że Boga nie ma w Twoim życiu. I wtedy zaczynasz uświadamiać sobie, że mieszka teraz w Tobie moc wszechmocnego Boga. On trawi tę otchłość, tę niemoc ludzkiego naczynia oddzielonego od Boga. Afar oznacza także drobny pył unoszony przez wiatr. Kiedy Bóg przychodzi w prawdziwym ogniu, to pochłania tę część nas, która ma tendencję do bycia unoszoną przez wiatr. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Efezjan, 4 rozdział, wersety 11-14 o tym, kogo Bóg ustanowił w Kościele. I On ustanowił jednych apostołami, to są namaszczeni pańscy, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. To są Boży mężowie i niewiasty, a oto ich oznaki, aby doprowadzić świętych do doskonałości, aby przygotować ich do posługiwania. Innymi słowy, aby prowadzili wszystkich w taką pozycję, gdzie są oni poddani Panu i odnaleźli Jego wolę oraz cel dla swego życia. Dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest posługa, jaką Bóg ustanawia dla Kościoła. Prawdziwa posługa nie polega na przyciąganiu ludzi do siebie, na wyciąganiu od was pieniędzy, ani na oferowaniu jakiejś próżnej nadziei. Polega ona na tym, abyście byli napełnieni Chrystusem, czego owoc opisany jest w wierszu 14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo. Oszustwo jest coś w rodzaju magicznej sztuczki czarodzieja. Oszustwo ludzkie i przez postęp prowadzący na bezdroża błędu. Wstąpił ogień Boży i pochłonął afar, czy też wyschłą ziemię, co oznacza drobny pył, tą część naszej natury, która ma tendencję do bycia unoszoną wokoło przez wiatr. Powiadam Ci, kiedy już poznałeś to, co prawdziwe, to rozpoznasz każdą fałszywą rzecz, która przychodzi z podmuchem wiatru. Afar oznacza także grób. Boży ogień pochłania grób, to znaczy przekleństwo śmierci. On pochłania niezdolność do bycia przemienionym lub wzbudzonym z masy. Boży ogień pochłania grób. Oznacza to także świat. Czyż nie jest to zadziwiające? Boży ogień pochłania świat, który jest w nas. On usuwa z naszych serc związanie ze światem. Kiedy podejmujesz decyzję, aby zrobić sobie przerwę, On mówi, ześlij ogień, strawię to, co nie pochodzi ode mnie, a jest w Twoim sercu. Wreszcie, afar oznacza złoty pył. Z definicji oznacza on to, co wygląda na Boga, ale nim nie jest. Czyż nie jest to zadziwiające? Dzisiaj mamy całe ruchy, które biegają w kółko i mówią, że w powietrzu jest złoty pył. Widzisz, jest to jedynie dowód na to, że nie ma ognia. Boży ogień pochłania to, co wygląda na Pana, ale nim nie jest. Umiłowani, kilka lat temu, słuchajcie mnie z większą uwagą niż do tej pory. Kilka lat temu, pewna Ewangelia wylądowała na południowych wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że miała miejsce inwazja na amerykański kościół. Ta Ewangelia była Ewangelią śmiechu, żartów i głupoty. Pamiętam, że widziałem to kilka tygodni po tym, jak się to rozpoczęło. Popatrzyłem na to i powiedziałem swojej żonie, cóż, przynajmniej nie potrzeba żadnej zdolności rozróżniania, aby zobaczyć, że jest to absolutny obłęd. Co było dla mnie wielkim szokiem, Ewangelia ta pochwyciła prawie cały świat zachodu. Szerokie kręgi ruchu charyzmatycznego i zielonoświątkowego. Pamiętam, jak wołałem do Boga, jak to możliwe, jak to możliwe, jakże taka rzecz mogła przydarzyć się swojemu kościołowi. Widzicie, umiłowanie, o czym zapomnieliśmy, oto jesteśmy tutaj w Nowym Jorku, gdzie runęły bliźniacze wieże. Zaatakowany został Pentagon. Słusznie możemy powiedzieć, że mury runęły i Boża sprawiedliwość dotyka narodu, który odrzuca prawdę. Ale zapominamy, że sąd rozpoczyna się w domu Bożym. Pojawienie się tej Ewangelii było Bożym sądem nad drzemiącym Kościołem. Nad Kościołem, który pragnął dobrobytu i bezpieczeństwa. Oni nie chcieli krzyża, mocnego słowa, upamiętania, rozcinania do szpiku kości, ani żywej wody. Chcieli czuć się dobrze. Tak więc Bóg, jak to widać w Starym Testamencie, wylał ducha pijackiego odurzenia na to, co określało się mianem Jezusa Chrystusa. Był to sąd Boży. Zaczął się on w Kościele. Pamiętam, że mówił innym, to już długo nie potrwa, jak sąd będzie dotykać wybrzeży Ameryki Północnej. Ponieważ zaczął się on już w domu Bożym. Wiedziałem, że kiedy to się zaczęło, sąd stał już u drzwi. Przemawiam, mając serce pełne pasji. Nikogo nie potępiam. Przemawiam, mając serce pełne pasji, tak jak robił to Eliasz. Potężny Boże, musisz znowu przyjść. Twój lud został zabrany do niewoli. Oni stali się jeńcami Baala. Werset 39. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Baala, nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz prowadził ich nad potok Kishon i tam kazał ich zabić. Chcę wam teraz wyjaśnić znaczenie tego fragmentu. Oczywistym jest, że nie jesteśmy powołani do tego, by fizycznie skrzywdzić kogokolwiek w naszym pokoleniu. Jeśli ktoś kiedykolwiek zasugeruje coś podobnego, to możesz być pewien, że nie należy on do Kościoła Jezusa Chrystusa, że nie jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa. To nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym. Hebrajskie słowo, przetłumaczone w tym fragmencie jako ujść, oznacza gładki. Właśnie takie jest tego znaczenie. Innymi słowy, mówi on, nie pozwólcie im się wyślizgnąć. Oni zostali zdemaskowani, teraz już wiecie, kim oni tak naprawdę są, gdyż widzieliście prawdziwą Bożą obecność. Nie pozwólcie im teraz się wyślizgnąć. Nie pozwólcie im stale zwodzić was poprzez ich gładkość. Już nigdy więcej, odejdźcie od ich ołtarzy. Zabierzcie ich na potok, że tak powiem, i skończcie z ich wpływem na wasze życie. Umiłowany Kościele Jezusa Chrystusa, wiem, że dziś wieczór nie przemawiam jedynie do zboru Times Square Church. Będą inne zbory w całej Ameryce Północnej, w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, które usłyszą to przesłanie. Umiłowany Kościele, odejdźcie od ich ołtarzy, uciekajcie, jeśli wam życie miłe. W drugim liście do Koryntian, rozdział 6, wersetach 16 do 18, apostoł Paweł mówi, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdziecie, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Nieczystego się nie dotykajcie. Nie jest tutaj mowa o homoseksualizmie czy pornografii. Tym nieczystym są tutaj nieczyste ołtarze, stół demonów. Duch Święty mówi przez Pawła, nieczystego się nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród nich. Uciekajcie, jeśli wam życie miłe. Tutaj stawką jest wasze życie. Tutaj nie chodzi jedynie o jakąś błędną teologię, czy też jakiś wczesny punkt widzenia odnośnie Jezusa. To wasze życie jest w zagrożeniu. Na zawsze wyryła mi się w pamięć pewna historia, jaką usłyszałem o nowojorskich policjantach. Podczas gdy ludzie uciekali z rozpadającego się budynku, policjanci, strażacy i inni biegli w kierunku tego budynku i wołali: uciekaj, jeśli ci życie miłe. Czynili to narażając samych siebie. Wierzę, że w niektórych przypadkach wiedzieli, że zginą, ale mieli poczucie obowiązku. Wołałem do Boga: o Jezu, nie pozwól, by moje poczucie obowiązku wobec Twojego Królestwa było mniejsze niż to, które mieli ci umiłowani strażacy i policjanci wobec ludzi, którzy ginęli w walącej się wieży. Żyjemy w pokoleniu, kiedy prawda potyka się na rynku. Chcę być pośród tych, którzy nie uciekają od tego konfliktu, ale biegają w niego, wołają: uciekaj, jeśli ci życie miłe. Uciekajcie od Ewangelii, które skupiają się jedynie na sukcesie i dobrobycie. Uciekajcie. Uciekajcie od tych, którzy wykorzystują imię Jezusa Chrystusa jedynie dla osobistego zysku. Uciekajcie od tych, którzy sięgają do waszej kieszeni w imię Jezusa. Uciekajcie. Uciekajcie od Ewangelii, które skupiają się jedynie na samoudoskonalaniu, czy też na trzech krokach do lepszej osobowości, trzech krokach do tego i tamtego. Uciekajcie. Uciekajcie z kościołów, gdzie cześć oddaje się ludziom, a nie Chrystusowi. Uciekajcie. W ciele Chrystusa uciekaj. Wyjdźcie z takich miejsc. Nie dotykajcie się nieczystego. Uciekajcie z amerykańskich, kanadyjskich kościołów, w których nie ma Biblii, teologii, których nie ma krzyża, nie ma badającego serce słowa, ani upamiętania z grzechu. Nie wspomina się o krwi Jezusa. Uciekajcie. Jest to nieczyste miejsce, więc uciekajcie. Uciekajcie z kościołów, gdzie uwielbienie pozostawia was zimnymi, gdzie brak poczucia Bożej obecności, ponieważ brak jest poznania Boga. Uciekajcie. Uciekajcie z kościołów, gdzie dobrze czujecie się w swoim grzechu. Jest to stół demonów. Jeśli wchodzisz do domu Bożego, mając grzech w swoim życiu, a nie jesteś o nim przekonywany, zasiadasz przy stole demonów. Uciekajcie od kazalnic, które pełne są ludzi kierowanych polityką, wykorzystujących Bożą kazalnicę dla osobistych programów politycznych. Uciekajcie. Uciekajcie od tych, którzy głoszą podziały rasowe i kulturowe. Uciekajcie. Uciekajcie, wyjdźcie stamtąd, odrzućcie to, odwróćcie się od tego. Oni nie mają pojęcia o Bogu. Uciekajcie od bezbożnych, spazmatycznych ruchów religijnych oraz niekończącego się próżnego prorokowania. Umiłowani, którzy należycie do Kościoła, uciekajcie, jeśli wam życie miłe. Uciekajcie od kaznodziei, którzy opowiadają jedynie historyjki i żarty. Uciekajcie tak szybko, jak nigdy wcześniej. Uciekajcie od tych, którzy gonią tylko za waszymi pieniędzmi, używając jednej sztuczki za drugą. Jednej głupoty za drugą, aby wyciągnąć od was pieniądze. Uciekajcie. Przejdźmy teraz do przypowieści Salomona, rozdział 7. Zaraz zakończę. Przypowieści Salomona, rozdział 7. Zaczynając od wersetu 6. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. Ten fragment Pisma ma dosłowne zastosowanie, ale zawarte jest tu także głębsze duchowe znaczenie. Zawsze wierzyłem, że ta kobieta, o której jest mowa w 5 i 7 rozdziale przypowieści Salomona, reprezentuje fałszywą religię. O zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępnej. Słowo przetłumaczone tutaj jako nierządnica po hebrajsku oznacza cudzołóstwo lub odstępstwo. Spotkała go kobieta, która była ubrana jak odstępca. Z kolei podstępna oznacza inteligentna. Innymi słowy, przedstawiała ona inteligentny argument bardzo prostemu młodzieńcowi, który miał niewielkie poznanie Boga. Jest podniecona i niepohamowana. Słowo przetłumaczone tutaj jako niepohamowana, po hebrajsku oznacza moralnie odstępcza, niespokojna, brakuje jej stabilności. Ta definicja pochodzi z słownika hebrajsko-greckiego. I jest jak niepostromiona krowa, która nie chce nieść jarzma swojego pana. Jest ona krzykliwa, moralnie odstępcza, niespokojna, brakuje jej stabilności. Jest jak niepostromiona krowa. Ta kobieta nie pozwoli się ujarzmić swojemu panu. Nie może spokojnie ustać w domu. To jest na ulicy, to znowu na placach, wyczekuje przy każdym narożniku. Obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego: miałam złożyć ofiarę dziękczynną. Dzisiaj spełniłam swoje śluby. Ona mówi: jestem uduchowiona. Jestem duchową osobą. Mam ofiarę dziękczynną i spełniłam swoje śluby. Dlatego wyszłam, aby Cię spotkać. Gorliwie Cię szukałam i znalazłam. Taka osoba twierdzi: o, to mam takie objawienie jak nikt inny. Zaraz, słyszę takiego, Panie? Przemów do mnie teraz, o Boże. Co mówisz? O. Nie śmiejcie się, bo dokładnie coś takiego można zobaczyć teraz w telewizji. Jest to ołtarz demonów. Gorliwie Cię szukałam i znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Innymi słowy, są tutaj wspaniałe rzeczy. Jest tutaj zaopatrzenie, jakiego nie znajdziesz nigdzie indziej. Moje posłanie skropiłam mirą. Nawiasem mówiąc, była to pogrzebowa wonność Jezusa. Aloesem i cynamonem. Innymi słowy, jestem tak blisko bycia jak Chrystus, jak to tylko możliwe. Tutaj miło pachnie. Jest to poczucie uwielbienia. Chodź, upoimy się miłością aż do rana. Użyjemy pieszczą do syta. Gdyż męża, oto w jaki sposób możesz wiedzieć, że jest to inny duch. Męża nie ma w domu, udał się w drugą podróż. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi. Innymi słowy, on nie wróci tak szybko, więc nie martw się tym. Wróci dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową, usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź. Jak jeleń, którego spętano powrozem, a strzała przeszyje mu wątrobę, jak tak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Ona poluje na jego życie. Słowo przetłumaczone tutaj jako życie po hebrajsku oznacza tchnienie, dusza, duch i umysł. Ona poluje na Boże tchnienie. Na to, co Pan chce dokonać w jego życiu. Zakończę trzecim wersetem z 5 rozdziału przypowieści Salomona. Mam nadzieję, że nie zgorszyłem Cię dzisiaj, podnosząc swój głos. Nie mam innego wyboru. Mam w sobie poczucie Bożego serca względem Jego Kościoła. Prosiłem Pana, aby mnie dziś pobudził. Byłem przygotowany, by stać tutaj i przemawiać po prostu tak, jak teraz. By mówić, co tylko potrzeba, aby ludzkie uszy były stale otwarte, by otworzyć je być może po raz pierwszy w tej erze Kościoła. Werset trzeci. Bo wargi obcej niewiasty. Interesujące jest hebrajskie słowo, przetłumaczone tutaj jako niewiasta, ponieważ oznacza ono zbaczająca. Znaczy oszukańcza, stroniąca od ścieżki prawdy. Powargi obcej niewiasty miodem opływają, a gładsze niż oliwa usta jej. Słuchałem niektórych z tych kaznodziei i mówię wam, że są oni właśnie tacy. Gładcy jak oliwa, obiecują słodycz, ale w rzeczywistości są diabłami. Są istnymi diabłami, nie mają zielonego pojęcia o Bogu. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia, która innymi słowy jest Bożą drogą. A że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Ona jest jak wąż. Zaczynasz myśleć, że już skupiasz się na czymś, co nie brzmi właściwie, a tu ona nagle zaczyna się przemieszczać jakąś drogą i znika stąd. Mówisz, to nie brzmi poprawnie, a wtedy ona oddala się stąd. Ona stale się przemieszcza. Słowo nie wiesz oznacza, że nie można jej poznać naturalnymi zmysłami. Nie można tego rozróżnić swoim naturalnym umysłem. To wszystko brzmi dobrze, a kiedy ci się zdaje, że zbliża się do czegoś, co cię niepokoi, ona przemieszcza się. I drogi są ruchome. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie oddalajcie się od moich słów. Teraz przemawia Bóg. Dlatego od niej chodź swoją drogą daleko i nie zbliżaj się do drzwi jej domu, abyś nie musiał oddać innym swojej sławy, a człowiekowi okrutnemu swoich lat, aby obcy nie nasyczyli się twoim imieniem, a ciężko zdobyty twój dorobek nie dostał się do cudzego domu i narzekałbyś w ostateczne czasy twoje. Słowo ostateczne czasy zasadniczo oznacza dni ostateczne i narzekałbyś w ostateczne czasy twoje, gdy strawiona zostanie czerstwość twoja i ciało twoje. Opanowany przez pożądanie, cielesność, błędne zrozumienie Boga. Strawiony, ale nie Bożą mocą. I nie musiał powiedzieć na koniec. O, jakże mogłem nienawidzić karności. I moje serce lekceważyło przestrogę. I nie słuchałem moich wychowawców i nie nadstawiałem ucha moim nauczycielom. O mało, co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego. Dochodzisz do samego końca. Czy możesz to sobie wyobrazić? Być może dla niektórych jest to dopiero przed tronem Bożym, kiedy to mówisz, jakże nienawidziłem pouczenia, jakim byłem głupcem, jakże gardziłem strofującym słowem od Pana, jakie zostało posłane tylko po to, by dać mi życie wieczne w obfitości. Jakże byłem nieposłuszny. Nawet kiedy to słyszałem, nie chciałem być temu posłuszny. Słyszeliśmy o tym dzisiaj. Nie nastawiałem ucha w kierunku tych, którzy mnie pouczali, a którzy przemawiali od Boga. Myślałem, że służę Bogu, ale o mało co nie wpadłem we wszelkie zło pośród zgromadzenia i zebrania. Ostatnie cztery wersety, 15-18, są dla was słowem na dzisiaj. Pij wodę z własnej cysterny i świeżą wodę z własnej studni. Bóg mówi, słuchaj, jeśli przyjdziesz do mnie, jeśli przystąpisz do mnie w prawdzie, jeśli uwierzysz we mnie, to swoich wnętrzności wypłyną rzeki wody żywej. Nauczę cię, jak wykopać sobie własną studnię. Otworzę ci oczy i objawię ci tę księgę. Prowadzę cię w prawdę. Poprowadzę cię, zwróciwszy na siebie swój wzrok. Mówi Pan w piśmie, pij wodę z tego, co zamierzam ci dać, tryskającą wodę z własnej studni. Dzięki Bogu, wszystkie kościoły na świecie mogą popaść w odstępstwo. Jednak ci, którzy są prawdziwymi wierzącymi, mają wykopaną studnię, nie zostaną poruszeni przez jakiekolwiek słowa innych. Wiem, co mówi Bóg, wiem, kim On jest. On daje mi żywą wodę i nie jestem ukontentowany wywodami i bredniami głupców. Mam żywą wodę. W przyszłości z kasety słuchać będą mnie ludzie, którzy muszą odejść z miejsc, w których są. Musicie wykopać sobie studnie we własnym domu, poszukać sobie jakichś przyjaciół, którzy chcą chodzić z Bogiem i zacząć z nimi rozmawiać o Bożych sprawach. Zbierzcie się i zacznijcie się modlić, a Bóg wyjdzie wam naprzeciw i da wam żywą wodę. W wersecie 16 Pan mówi nam, że ta woda nie jest tylko dla ciebie. Niech się precz rozchodzą źródła twoje, a po ulicach strumienie wód. Bóg mówi, nie zamierzam dać wam wody jedynie do picia, zamierzam dać wam jej tak dużo, że będzie się ona z was przelewać i rozchodzić wszędzie, gdzie tylko się udacie. Ona będzie płynąć po ulicach. Wszędzie, gdzie tylko się znajdziecie, będziecie mnie znać. Od najmniejszego do największego. Będziecie wiedzieli, kim jestem. Będziecie znali mnie w mocy. Będziecie znali prawdziwy ogień Boży. Będziecie go znać. Wasze wody rozleją się po ulicach. Mam teraz w myślach swoje własne życie. Myślę o młodym człowieku, który był tak nieśmiały, że nie potrafił wstać i przemówić. Myślę o młodym człowieku, który strasznie cierpiał z powodu ataków paniki, kiedy był młody. Myślę o tym, jak Bóg używa mojego życia dla swojej chwały. Myślę o tym, jak Bóg był tak wierny, a wszystko, co uczyniłem, to zacząłem od sięgania do tej księgi. Modlenia się i szukania samemu Jego oblicza. To nie to, że jestem kimś. Ale nie jestem wyjątkowy. Jestem jedynie pewnym przykładem dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Pastor Dawid też jest jedynie pewnym przykładem. Znam wielu wielkich mężów Bożych. Jest pewna wspólna rzecz, która łączy wszystkich tych mężów Bożych, których znam, a którzy są wspaniale i potężnie używani przez Boga. Oni wykopali sobie własną studnię. Zdobyli własną wodę. Z Bożej łaski została dana im woda. Pojawiło się źródło wody. Oni nie próbowali szczędzić sobie różdżki we własnym życiu. Powiedzieli: Boże, rozetnij mnie. Mij mnie głęboko. A potem obmyj mnie swoim słowem. Następnie złożyli swoje życie na ołtarzu, mówiąc: użyj mnie dla swojej chwały. Tak wielu z nich poniosło w swoim życiu wielki koszt osobisty. Opuszczenie ołtarzy Bala będzie cię z pewnością trochę kosztować. Całe myślenie tego społeczeństwa w tamtych czasach było sprzeczne z Eliaszowym. Nawet król chciał go zabić. Werset 17 mówi: niech będą one tylko twoje, a nie obcych z tobą. Pan mówi, że ta woda, którą pijesz, będzie tą, którą dam ci ja sam. Niech nie pochodzi ona od obcych. Niech ci ludzie, którzy dalecy są od mojego serca, nie poją cię wodą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Raduj się ze swojej pierwszej relacji. Raduj się mną, mówi Bóg. Pozwól, że na nowo cię napełnię. Pozwól, że znowu cię dotknę. Pozwól, że ponownie podbuduję twoje życie. Pozwól mi znowu sprawić to, co nie jest do mnie podobne. Pozwól się, że cię dotknę i raduj się z tej pierwszej miłości, bo kochałem cię, zanim ty pokochałeś mnie. Pan mówi: powróć i raduj się tą miłością. O Jezu, modlę się o Twój Kościół. Wszechmogący Boże, wybaw swoją oblubienicę. O Boże, nie pozwól, by poganie panowali nad Twoim domem. Wybaw swój Kościół, o Boże. Wybaw swoich posługujących. Wybaw tych, którzy prawdziwie zostali przez Ciebie powołani. Boże, wybaw ich. O Boże, pomóż nam powrócić w tej ostatniej godzinie. Wylałem swoje serce. Nic więcej nie mogę uczynić, Panie. O Boże, to Ty musisz pójść za tym odstępczym Kościołem, za tym pokoleniem odstępców. Musisz pójść za nimi, Panie. Musisz wyzwolić swój lud. Wszystko, co mogę uczynić, to ostrzegać, ale oni muszą uciekać, muszą uciekać. Twoje słowo mówi: pociągnij mnie, a pobiegnę za Tobą. Duchu Święty, proszę teraz, abyś pociągał, jak nigdy wcześniej. Pociągnij ludzi, którzy słuchają tego przesłania. Panie, pociągnij. Nawet jeśli się nie zgadzają, pociągnij ich. Niech Duch Święty złoży świadectwo. Duchu Święty, musisz udać się teraz do domu w całej Ameryce i Kanadzie, podczas gdy mój głos tam dociera. Ty pociągaj ludzi. Duchu Święty, pociągnij. Modlę się, Boże, abyś pociągał ludzi. Modlę się, Panie, abyś sprawiał, że odwrócą się od grzechu, Panie. Odciągnij ich od fałszywych ołtarzy naszego pokolenia i spraw, że zwrócą się znowu do Ciebie. Niech mówią: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Proszę, aby wstąpił Twój prawdziwy, święty, trawiący ogień i dotknął serca i życia, zaczynając od ludzi zgromadzonych tutaj. Panie, Ty powiedziałeś, niech się naokoło rozchodzą źródła Twoje, niech to się dzieje po ulicach. Proszę, o Boże, aby to stało się prawdą, jeśli chodzi o to dzisiejsze przesłanie. Umiłowani, módlcie się o Kościół. Módlcie się o Kanadę. Módlcie się o Kościół Jezusa Chrystusa. Zapłaczcie między przedsionkiem a ołtarzem i mówcie, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie. Nie zostawaj na hańbę swojego dziedzictwa. Nie pozwól, aby poganie panowali nad nimi. Pokutujemy. Panie, pokutujemy za naszą tęsknotę, za dobrobytem i wygodą. Panie, pokutujemy za naszą tęsknotę, za łatwizną, za nasze pragnienie odłożenia na bok krzyża, krwi, słowa, upamiętania. Pokutujemy. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, Boże, jako Kościół. Przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy, Panie. Widzimy sąd nad tym narodem, a byliśmy zaślepieni na sąd w Twoim domu. O Boże. Powiedz, Jezu, przemów do mnie. Tam przy bodówce. Przejdźcie do sali 206, która jest naprzeciwko Was. Przybudówka jest całkowicie wypełniona. Przejdźcie tam i padnijcie na kolana. Jeśli zostałeś sprowadzony na manowce przez fałszywą doktrynę, jeśli błądziłeś, a Bóg mówi uciekaj, to lepiej tak zrób. Pobiegnę do ołtarza i powiem, Jezu, musisz dać mi umiejętność rozróżniania. Jeśli jest jakiś grzech, to odrzuć go i pokutuj. Można wyjść teraz tu do przodu, tam w przybudówce, przejdźcie do sali 206. Bądź posłuszny Duchowi Świętemu. Koniec przesłania.